Godzina 7:30, zapowiadana rozmowa na temat gospodarki leśnej, a także tego, co dzieje się z polskimi lasami. Dyrektor Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego jest w naszym studio, pan Rafał Szefler. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Polska Izba Gospodarcza, trzeba Polska dodać, bo to jest ważne. To może na początek krótki komentarz, bo wczoraj w Sejmie odbyła się konferencja przedstawiciela organizacji pozarządowych. Lasy to nie skarbonka dla polityków. Przyrodnicy w Sejmie chcą zmian. Zarządzanie polskimi lasami, sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa Lasy Państwowe musi zostać radykalnie zmienione. A co proponują? Między innymi proponują to, żeby bardziej dbać o przyrodę, ograniczyć dzisiejszej dowolności, jak mówią, w zarządzaniu lasami, a także wyłączyć 20% najbardziej wartościowych przyrodniczo lasów w Polsce. Oczywiście wszyscy z tyłu głowy mamy Puszczę Białowieską pewnie jako ten najważniejszy. Co pan sądzi na temat tych działań, na temat takich postulatów?
Zacznę od końca. 20% nierealne jest w naszych warunkach. Oczywiście ja się zgadzam, że należy chronić przyrodę. Każdy chce pójść do lasu, zbierać grzyby, podziwiać zwierzęta i roślinność. Super, ale pamiętajmy o tym, że też las ma tą funkcję gospodarczą, nie tylko społeczną, ale też i gospodarczą. I te 20% to jest nierealne. Oczywiście należy chronić, należy pomyśleć nad tym, jakie możemy obszary wyłączyć dodatkowo. I nad tym pracowaliśmy chociażby wspólnie z kolegami, ekologami w grupie SDG, tak zwana grupa SDG, która opracowywała nowe wskaźniki do certyfikacji FSC i o tym mówiliśmy. O tym też mówi strategia bioróżnorodności, tylko w tym momencie koledzy z organizacji ekologicznych i koleżanki, przepraszam, też chcą być święci od papieża. Tak? Unia Europejska w strategii bioróżnorodności mówi o 10%. No to my dowalmy, przepraszam za taki kolokwializm, 20%. No nie tędy droga. Rozmawiajmy jak najbardziej. Żaden tartacznik nie jest za tym, żeby, mówiąc kolokwialnie, wycinać w pień. Chrońmy przyrodę, zostawmy coś naszym dzieciom i wnukom, ale nie tędy droga, nie taki radykalizm, absolutnie.
To jest pana opinia, to o ilu procentach moglibyśmy rozmawiać realnie wyłączenia?
Nie chcę się licytować, tak? Oni mówią 20, ja powiem 10, spotkajmy się w połowie drogi, będzie 15. No nie tędy droga. Należy rozmawiać o dodatkowych wyłączeniach. Tak, prawda. Należy mocniej chronić przyrodę w Polsce. Tak, prawda. Usiądźmy i zastanówmy się, gdzie poszukać tych możliwości.
To już jak rozmawiamy o ustawach, to w kwietniu była taka głośna sprawa. Solidarna Polska, dzisiaj suwerenna Polska, Zbigniewa Ziobry, zbierała podpisy pod ustawą o obronie polskich lasów. Chodziło o to, żeby Unia Europejska i instytucje europejskie nie miały możliwości wpływania na gospodarkę leśną i na lasy państwowe. To zostało w zamrażarce. Ten projekt ustawy jest zamrożony. Mówiło o tym u nas niedawno wiceminister klimatu, pan Jacek Ozdoba. Co pan sądzi, że ta ustawa powinna być uchwalona szybko, że to jest dobry kierunek?
Nie jestem zwolennikiem przekazania kompetencji krajowych na rzecz Unii Europejskiej.
Czyli głosowałby pan za tą ustawą, jakby był pan posłem?
Gdybym był posłem, to bym głosował za tą ustawą. Tak, należy pozostawić kompetencje dotyczące lasów państwowych w rękach krajowych. I to obojętnie, czy to dotyczy Polski, Holandii, Belgii, Francji, Niemiec, obojętnie.
To dlaczego Unia Europejska, panie dyrektorze, tak próbuje różnymi drogami na te polskie lasy, też powiem w dużym cudzysłowie, kolokwialnie, położyć łapę?
To dotyczy nie tylko polskich lasów, to żebyśmy o tym pamiętali, bo też w przestrzeni medialnej funkcjonuje taki przekaz, że Polska jest atakowana, polskie lasy są atakowane. To dotyczy nie tylko polskich lasów, to dotyczy całej Europy. Kilka tygodni temu największe stowarzyszenia europejskie związane z przemysłem drzewnym, z lasami państwowymi, podpisały taki list otwarty do Komisji Europejskiej, do przedstawicieli Komisji Europejskiej, gdzie wprost protestujemy przeciwko takim krokom i prosimy o to, żeby włączyć nas w proces decyzyjny, w proces przygotowania, bo tak naprawdę my nie wiemy do końca, o czym mówimy.
Coś pojawiło się w Parlamencie Europejskim,
prawda? Ktoś gdzieś zrobił wrzutkę.
Jakaś komisja.
Dokładnie, a tak naprawdę nikt nie wie, co za tym idzie dalej.
Czyli rozumiem, gdzie państwo wystąpili, do jakiego organu?
My wystąpiliśmy do pani von der Leyen z takim pismem. To pismo podpisało, w tej chwili nie pamiętam, 8 bodajże stowarzyszeń z różnych państw.
I na razie państwo czekają.
I czekamy na odpowiedź. Wiemy, że to pismo dotarło. Mamy swoje przedstawicielstwo w Brukseli. Jest to Europejskie Stowarzyszenie Firm Tartacznych, EOS w skrócie, i oni już tam pilotują tą sprawę dalej. Co dalej? Zobaczymy. W połowie czerwca mamy duże spotkanie w Londynie największych organizacji branżowych i tam pewnie będą podejmowane dalsze kroki.
To już zostawiamy lasy państwowe. Pan jest dyrektorem Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. No więc jak dzisiaj ten przemysł drzewny się ma? Bo pamiętamy kilka miesięcy temu pismo wystosowane między innymi do premiera Mateusza Morawieckiego o fatalnych warunkach, o bardzo złej, krytycznej sytuacji. Czy to się zmieniło? Jak dzisiaj ta sytuacja wygląda?
Tak, to prawda. List był w czasie, kiedy byliśmy w środku nie wiadomo czego tak naprawdę, trudno nazwać, bo czegoś takiego, co przeżywamy, nigdy nie było w historii. Nagłe spadki zamówień, nagłe wycofywanie się z zamówień, brak możliwości planowania czegokolwiek. I to nie był dobry czas. Dziś to wygląda odrobinę lepiej, na tyle, że możemy powiedzieć, że sytuacja nieco się poprawiła. Oczywiście w dalszym ciągu, jeżeli porównujemy pewne, użyję takiego sformułowania, czasookresy, tak, no to widzimy spadki. Widzimy, że to nie wygląda wszystko dobrze, ale gdzieś tam jakieś światełko w tunelu jest. Zakończyły się aukcje sprzedaży drewna, gdzie te ceny nie były jakieś szalone, w porównaniu na przykład do tego, co było rok temu, półtora roku temu, gdzie ceny osiągały kosmiczne poziomy.
No bo to była chyba też początek wojny na Ukrainie, prawda?
To był początek wojny, nikt nie wiedział, co się dzieje. Nie zapominajmy, że w pandemii też były wzrosty. Ja nigdy w życiu nie widziałem drewna tak zwanego papierówkowego, czyli drewna do produkcji papieru i płyt drewnopochodnych, które kosztowałoby 850 czy 900 zł, które normalnie kosztuje około 200.
Czyli dzisiaj się uspokoiło?
Dzisiaj się to trochę uspokoiło i to nam daje pewien oddech. Oczywiście nie można mówić o uspokojeniu, tylko o nabraniu oddechu. I myślimy, co dalej. Nie?
Myślą państwo, co dalej. Pojawiają się czasami takie artykuły w prasie, w mediach, że bardzo dużo, czy coraz więcej zaczęliśmy eksportować naszego drewna do Chin, że to jest ten kierunek. Czy to jest tak rzeczywiście, że to się zwiększa na przestrzeni ostatnich miesięcy?
No i tutaj mamy problem od lat. I o ile nie mam specjalnego żalu do lasów państwowych, tyle mam żal do rządu, że kompletnie nic z tym nie robi. Ani Ministerstwo Rozwoju, ani Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Tak naprawdę nikt nie jest tym zainteresowany i tutaj mamy jako przemysł drzewny największy
Ale
żal.
Ale to co, czego pan by wymagał w takim razie? Czego pan by chciał od rządu?
Ja nie będę mówił wprost, nie będę nazywał tego zakazem eksportu.
No właśnie.
No bo są pewne uwarunkowania, w jakich
jest
żyjemy.
Wolny handel, wolny rynek, a może to bardziej pośrednicy.
Dlatego mówię o promowaniu przerobu drewna w kraju. Promujmy przerób drewna w kraju. Mamy fantastyczne zakłady, nie będę używał tutaj nazw, ale mamy polskie fantastyczne zakłady, firmy rodzinne istniejące od lat 30, 40, czy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. I dzisiaj one muszą borykać się z pośrednikami, z firmami, których właściciele mają laptopa i telefon komórkowy i to jest ich cały, w cudzysłowie oczywiście, zakład. I oni muszą z nimi konkurować o to drewno. Drewno nie ma prawa wyjeżdżać z Polski nieprzetworzone. To już mówię tak wprost. Do Chin gdziekolwiek. Przepraszam bardzo, gdziekolwiek. Drewno powinno zostać przerobione w Polsce, tutaj dać pracę, tutaj dać, już mówmy gospodarczo, podatki, bo drewno wjeżdża na stawce VAT 0%. Nikt nic z tego nie ma, zarabia pośrednik. Największe pieniądze. Jeżeli kupuje 10 tysięcy metrów drewna sosnowego w cenie 400 zł, doda sobie do tego metra 100 zł, to sobie proszę wyobrazić, o jakich pieniądzach mówimy.
Ale jakby pan właśnie to widział, bo przecież Lasy Państwowe czy rząd, jak ma wpływać na pośredników, skoro oni działają zgodnie z literą
Wracam
prawa,
do tego,
prawda?
Aby promować przerób drewna w kraju. Lasy Państwowe w swoich zasadach sprzedaży drewna określają wartości punktowe ofert. Dzisiaj, jeżeli ktoś przerabia drewno w Polsce, ma z tego tytułu 10 punktów.
A powinien mieć więcej według
pana. Powinien mieć więcej, bo 80%, drugie 10% to są inne warunki, a 80% to jest cena. W dalszym ciągu cena decyduje o tym, kto kupi.
Czyli promowanie poprzez dodawanie punktów. To jest postulat, rozumiem.
Mówimy w tej chwili bardzo ogólnie, bo nie mamy czasu ani to miejsce na to, żeby mówić szczegółowo. Chodzi, mówiąc krótko, o to, by promować przerób drewna w kraju, promować tu w Polsce zakłady, tu nasze firmy.
Mam nadzieję, że za tydzień do tego studia zaproszę kogoś z Lasów Państwowych, może pan dyrektor się zgodzi i wtedy dopytam już o to promowanie i o rozwiązania prawne. I na koniec jeszcze chciałam zapytać, panie dyrektorze, o te certyfikaty. Mówię o Forest Stewardship Council, to są te FSC główne certyfikaty, ale pojawiły się też PEFC, prawda? Certyfikaty trochę innej organizacji. Czy to jest taka duża różnica? Bo widzimy, że z FSC zaczyna się wycofywać, czy nie przedłużają tych certyfikatów kolejne dyrekcje regionalne Lasów Państwowych i pojawia się problem, czy bez tego certyfikatu możemy eksportować, czy traci na wartości nasz rodzimy surowiec, jak pan to widzi?
Oba certyfikaty, oba systemy są tożsame. Różnią się niewiele. Oba certyfikaty są certyfikatami wydawanymi przez firmy prywatne. Oba certyfikaty są znane w Europie, ale tutaj dochodzimy do pewnych różnic, które na pierwszy rzut oka są nieistotne. Dla nas bardzo. Certyfikat FSC jest dużo bardziej popularny i dużo bardziej oczekiwany przez naszych odbiorców ostatecznych, przez konsumentów. Dzisiaj certyfikat FSC znajdzie pani wszędzie. Kartonie od mleka, na zeszycie, na papierze toaletowym.
Czyli stali
wszędzie.
Się monopolistą, powiedzmy.
Może nie tyle
niemiecka organizacja.
Może nie
tak?
monopolistą, ile po prostu
znakiem jakości.
Znakiem jakości, który jest bardzo, bardzo popularny.
Ale Lasy Państwowe wycofują się z tego.
Lasy Państwowe się z tego wycofują. Wczoraj przyszła informacja z Krakowa o tym, że regionalna dyrekcja w Krakowie
Ale
nie
to w
będzie.
W ogóle bardzo wiele już tych
tak, oczywiście.
Z początkiem maja się wycofują.
Wycofują się poszczególne dyrekcje. Nas to boli, ponieważ my jesteśmy zaskakiwani. Teraz może już nie, bo Kraków mówi nam o tym, że z dniem 31 grudnia nie będą przedłużać certyfikatu tego roku, więc teoretycznie mamy czas, ale wcześniej byliśmy zaskakiwani takimi wiadomościami. I przygotować naszych odbiorców, klientów na to, że słuchajcie, nie będziecie mieli certyfikatu FSC, ale
tylko
drugi.
PFC?
To nie jest, to nie jest takie
różnica,
proste.
Mała różnica, tylko P z przodu, panie dyrektorze.
Mała różnica, ale weźmy sobie przykład drewna, tak? Kupujemy drewno PFC, FSC i musimy robić dwa osobne magazyny, dwa osobne stany magazynowe, produkować w dwóch różnych systemach. To nie jest takie proste, łatwe i przyjemne, jakby się
wydawało. Czyli rozumiem, że jak wszyscy z dyrekcji regionalnych przejdą na PFSC, to rozumiem, że to będzie główny dominujący certyfikat.
Wtedy PFC będzie główny dominujący. Ja bym powiedział tak, gdyby dyrektor generalny Lasów Państwowych powiedział nam, panowie, proszę państwa, z dniem 1 stycznia 2024 wycofujemy się z certyfikacji FSC, nikt by nie miał pretensji.
A powiedzmy jeszcze, to jest organizacja niemiecka, jeżeli mówimy o FSC, a PFC to jest organizacja...
To nie jest organizacja niemiecka. Obie organizacje są organizacjami...
Siedziba jest
w Niemczech, Bonn. Obie organizacje są organizacjami międzynarodowymi. Były stworzone po to, żeby certyfikować gospodarkę leśną w krajach, gdzie ta gospodarka jest na jakimś dużo, dużo niższym poziomie. I pewne uwarunkowania nie przystoją do realiów w Polsce. i trzeba je zmienić. I o tym rozmawialiśmy przez ostatnie lata. Między innymi ja, pracując w tej grupie, która pracowała nad nowymi wskaźnikami.
A może jest różnica w cenie?
No jest różnica w cenie.
Jest, BFC jest tańsze, rozumiem, tak? No jest tańsze,
oczywiście, że jest tańsze. Wszystko zależy od tego, co chcemy certyfikować, jaki produkt, ile mamy tego.
No ale średnio, jakbyśmy powiedzieli.
Nie jestem w stanie pani w tej chwili odpowiedzieć. To zależy od wielkości zakładu.
Mówimy o tysiącach złotych miesięcznie, rocznie, o dziesiątkach tysięcy złotych.
Mówimy o pewnych kwotach, nie chcę wyrzucać kwotami, bo nie jestem w stanie pani odpowiedzieć. Tak powiedziałem, to zależy od wielkości zakładu, od przerobu, od wielu czynników.
Ale taki podstawowy zakład.
Może to być różnica w skali roku, jeżeli to dotyczy jednego produktu, kilku tysięcy złotych.
Bardzo dziękuję. Zobaczymy, co z tymi certyfikatami, ale tak jak pan mówi, że raczej ten PFC zaczyna, będzie raczej dominował.
Będzie dominował.
Tak? Ale to jest organizacja, nie dowiedziałam się. FSC siedziba w Niemczech, a PFC gdzie ma siedzibę?
A tu mnie pani zaskoczyła w tej chwili. Przepraszam bardzo, uciekło mi. Sprawdzimy.
To się tego dowiemy, bo no, jak wiemy, pieniądze i to, gdzie one... idą, jest ważne. Ja teraz staram się to znaleźć, ale...
Szukam w pamięci,
ja po prostu... A, to jest Szwajcaria
z kolei.
Genewa.
Tak, Genewa, dokładnie.
Tak, więc na zachód wszystko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Rafał Szefler, dyrektor Biura Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Za